prokuratura wznawia śledztwo w sprawie kradzieży i zniszczenia rzeczy Tomasza Merty. Warszawska prokuratura okręgowa uwzględniła zażalenie, jakie w imieniu wdowy Magdaleny Pietrzak-Merty złożył jej pełnomocnik, mecenas Bartosz Kownacki.
Dotyczy ono wcześniejszej decyzji śledczych, którzy w maju bieżącego roku umorzyli postępowanie. Chodziło o przywłaszczenie złotej obrączki i zegarka Tomasza Merty oraz złotego sygnetu Wojciecha Seweryna.
W ramach tego samego postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego umorzono też wątek dotyczący uszkodzenia dowodu osobistego Merty.
Te kwestie były badane pierw oddzielnie, później prokuratura połączyła we wspólną sprawę, dlatego że materiał dowodowy wskazywał, że przynajmniej rzeczy Tomasza Merty można rozpatrywać w jednym postępowaniu, że tak naprawdę do zaginięcia, zniszczenia i być może kradzieży tych rzeczy doszło w toku tych samych zaniedbań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No teraz zobaczymy, co prokuratura zrobi. Tam w postępowaniu również była kwestia skradzionego zegarka pana Tomasza Merty, przy którym prokuratura uznała, że brak jest dowodów na popełnienie tego rodzaju przestępstwa. Ja zadaję publicznie pytanie, jak to jest możliwe, że prokuratura nie uznaje, iż w sprawie katastrofy smoleńskiej, gdzie zginęło kilkadziesiąt zegarków, doszło do ich kradzieży.
Mówił poseł i mecenas Bartosz Kownacki.
Dodał, że wznowienie śledztwa jest sukcesem, co nie zmienia jednak faktu, że po raz kolejny prokuratura potraktowała sprawę pobieżnie.
Nie dość wnikliwie, nie przeprowadza wszystkich dowodów, no tym samym no nie możemy dojść do prawdy. Trzeba pamiętać, że to już są 3 lata od katastrofy. Wiele dowodów zostało zatartych, wiele materiału dowodowego zostało zniszczonego. No i taka trochę nonszalancja, czyli umarzanie śledztw, wydłużanie niepotrzebne o kolejne miesiące jest szkodliwe. Tym bardziej w tej sprawie, gdzie jak pokazała materiał dowodowy, ten czas miał duże znaczenie. Gdyby MSZ od samego początku nie ukrywał pewnych informacji, nie zatajał, to być może w ogóle by do tego postępowania karnego nie doszło. Ja mam nadzieję, że prokuratura po wznowieniu tego postępowania, no po pierwsze, ustali winnych.
Jutro rząd na posiedzeniu zajmie się przeglądem emerytalnym. Dokument ma w najbliższym czasie trafić do konsultacji społecznych.
Przyszłość OFE cały czas jest niepewna. Rząd nie zajął zdecydowanego stanowiska w tej sprawie.
W tym samym czasie jednak część ekonomistów, a także partii politycznych chce likwidacji drugiego filaru. Powód? Cały czas generuje on dług publiczny. Z wyliczeń rządowych wynika, że bez OFE byłby on na poziomie 40%, a nie ponad 50%.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk nie wyklucza, że rząd zaproponuje wybór ubezpieczonym pomiędzy OFE a ZUS. Polityk podkreśla, że przy takim podejściu pozostałaby większość ubezpieczonych.
Inne rozwiązanie zastosował Orban na Węgrzech. Tam zostali w tamtejszych otwartych funduszach emerytalnych tylko ci, którzy powtórnie potwierdzili w odpowiedniej akcji informacyjnej, że chcą w tych funduszach zostać. No dość powiedzieć, że z 3 milionów ubezpieczonych na Węgrzech w funduszach zostało zaledwie 90 tysięcy. I tylko takie podejście może tak naprawdę doprowadzić do poważnego ograniczenia otwartych funduszy emerytalnych. A mówiąc szczerze, no gdyby zostało tylko parę procent ubezpieczonych, to one musiałyby spróbować się połączyć. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby kilkadziesiąt tysięcy ludzi utrzymało taką armię urzędników.
Towarzystwa emerytalne przez kilkanaście lat zarobiły 18 miliardów złotych. Nie poniosły one żadnego ryzyka, dodaje ekspert.
Jedynymi, którzy się na tym systemie obłowili, to powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicy otwartych funduszy emerytalnych, ci wszyscy, którzy zajmowali się akwizycją do tych funduszy. Przypominam, że wtedy, kiedy te fundusze zaczęły funkcjonować, tym akwizytorom płacono po kilkaset złotych za jedną osobę pozyskaną do funduszy. Więc ogromne pieniądze zostały zarobione już, a kłopoty niestety będą mieli ubezpieczeni i my, Skarb Państwa, czyli my wszyscy, bo przecież my wszyscy tę operację musimy sfinansować.
3 regiony NSZZ Solidarność z Wielkopolski prowadzą protest kroczący przeciwko antypracowniczej i antyspołecznej, ich zdaniem, polityce rządu.
Pikieta odbyła się już przed delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Za niespełna pół godziny związkowcy dotrą pod urząd w Koninie.
Następnie udadzą się pod siedzibę wojewody do Poznania, gdzie zakończy się manifestacja.
Przede wszystkim walczymy o miejsca pracy i o to, żeby nasze przedsiębiorstwo, czyli Energa, zaczęła tworzyć miejsca pracy, a nie likwidować. Sprzedaje nam się obiekty energetyczne, posterunki i rejony. Mało to jeszcze to się sprzedaje, te obiekty, żeby nie było powrotu, więc widzimy, że energetyka czy Energa raczej i wszelkie tutaj działania, żeby likwidować i żeby powiedzmy zamknąć tą działalność czy wiele działalności, które mają miejsce teraz w tej chwili w naszym przedsiębiorstwie.
mówił Roman Rutkowski, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność z Konina.
W Wielkopolsce działają regiony Solidarności z Konina, Południowa Wielkopolska z Kalisza oraz Wielkopolska z Poznania, które utworzyły międzyregionalny zespół koordynacyjny.
Na 27 maja związkowcy planują wielką manifestację w Gdańsku. Rozpocznie się ona o godzinie 10 przed siedzibą spółki Energooperator. Następnie przejdą przed halę Oliwa.
We wczorajszych wyborach parlamentarnych w Albanii obie rywalizujące koalicje, lewicowy sojusz opozycji pod przywództwem Ediego Ramy i prawica skupiona wokół premiera Salego Beriszy, ogłosiły zwycięstwo. Wyników można oczekiwać jeszcze dzisiaj.
Obie koalicje przedstawiły sondaże świadczące o ich wygranej. Agencja Reutera zastrzega, że badania takie w przeszłości nie okazywały się dokładne.
Wczorajsze wybory są bacznie obserwowane przez Zachód z powodu obaw o stan demokracji w dążącej do Unii Europejskiej i należącej do NATO Albanii.
Od poprzednich wyborów kraj pogrążony jest w kryzysie politycznym, ponieważ opozycja do tej pory nie chce uznać wyników tamtego głosowania.
Gazprom złożył wniosek o dostęp do 10 pól z potencjałem wydobywczym o znaczeniu federalnym na Jamale, podała rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti.
Zgodnie z rosyjskim prawem koncesje na eksploatację złóż o strategicznym znaczeniu dla państwa powinny być sprzedawane w przetargu. Wyjątek może być tylko wtedy, kiedy rząd zrezygnuje z takiej procedury.
3 stycznia bieżącego roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nowelę do ustawy o złożach, na mocy której przetargi na przyznanie koncesji na złoża o znaczeniu federalnym mają być przeprowadzone wyłącznie w formie aukcji.
Na zakończenie jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum Polski miejscami burze, możliwy grad. Na pozostałym obszarze kraju okresami opady deszczu w rejonie Sudetów.
Temperatura od 19-23 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 23-26 stopni na wschodzie. W dolinach górskich i na wybrzeżu od 18 do 20 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu umiarkowany, okresami porwisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.
Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać.
Sytuacja hydrologiczna w kraju jest stabilna. Odnotowane zostały spadki stanu wody w rzekach przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych oraz alarmowych.
Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej, w dorzeczu Odry w strefie wody wysokiej i średniej, a w rzekach Przymorza w strefie wody niskiej i średniej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.